Konflikt ukraińsko-rosyjski zwrócił uwagę opinii publicznej na stan militarnego bezpieczeństwa naszego państwa. Obok wydatków na nowy sprzęt i uzbrojenie, do dyskusji powróciła też kwestia uzupełnienia armii zawodowej obroną terytorialną. I właśnie o tym ochotniczym składniku sił zbrojnych, którego stworzenie wykorzystałoby potencjał organizacji paramilitarnych i poprawiło nasze zdolności obronne, opowie Adam Białczak i jego goście.
3 maja ruszyła w Polsce ogólnokrajowa kampania pod hasłem Odbudujmy Armię Krajową. No to może się wydawać trochę dziwne hasło, bo Armia Krajowa to była przecież armia podziemna w okupowanej Polsce. No a przecież dzisiaj żyjemy w kraju wolnym. No i spróbujemy się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy dzisiaj w studiu gości, którzy są zorientowani w sprawie. Marek Mroszczyk, członek założyciel obrononarodowa.pl. Beata Noskowicz, nauczyciel w klasie wojskowej i z jednostki strzeleckiej z Mińska Mazowieckiego, Karol Stefaniuk, dowódca jednostki strzeleckiej w Siedlcach, Monika Gieruk, dowódca plutonu szkolnego w tejże jednostce strzeleckiej w Siedlcach i Grzegorz Gieruk, instruktor strzelca. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po co nam nowa Armia Krajowa?
Może zacznijmy od samego użycia nazwy. Nazwa budzi wiele emocji, a jak wiadomo mocne nawiązanie historyczne. Nawiązanie to po raz ostatni użył profesor Marczak w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Wówczas to rzucił hasło Odbudujmy Armię Krajową, nawiązując do listu Światowego Związku Żołnierzy AK z 2000 roku do ówczesnego ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego, w którym to liście Światowy Związek Żołnierzy AK wyraźnie zażyczył sobie, aby struktury obrony terytorialnej przyjęły nazwę i tradycję pododdziałów Armii Krajowej.
No tak, ale to jest życzenie weteranów, natomiast na ile ono się ma do potrzeb? Bo jeśli chodzi o obronę terytorialną, no to taką dyskusję już trudno powiedzieć, czy już przerobiliśmy w Polsce, ona się chyba jeszcze nie zakończyła i miejmy nadzieję, że się nie zakończyła, bo kwestie obronności nie są nigdy załatwione raz na zawsze. No ale to było szczególnie głośno dyskutowane, kiedy kończył się w Polsce pobór i prowadziliśmy armię zawodową. No i w takim razie, czy ta armia zawodowa, którą mamy teraz, to za mało?
Zdecydowanie tak. Można nawiązać do sytuacji w roku 1939, kiedy to mieliśmy armię bardzo dużą, ponad milionową. Niektóre źródła podają, że 1 400 000. Jak dobrze wiemy, ta armia naszego kraju nie obroniła. Problemem było to, że to były tylko i wyłącznie wojska operacyjne, przygotowane do manewrowania. Można rzec w skrócie, że do ataku. Te wojska nie miały zaplecza, nie miały jednostek, które by pozwoliły im swobodnie działać w przestrzeni operacyjnej. Mimo iż od 1937 roku były rozbudowywane pododdziały obrony narodowej. Był pomysł, natomiast ten pomysł bardzo wolno się rozwijał. W chwili obecnej mamy 96 tysięcy żołnierzy, z czego to jest 40 tysięcy wojska w pododdziałach operacyjnych. Teren Polski, nasza powierzchnia jest mniejsza niż w 1939, natomiast 40 tysięcy na pewno nas nie obroni. To jest liczba, która byłaby w stanie walczyć na terenie jednego powiatu. Natomiast sam pomysł budowania sił obrony terytorialnej, czy sił Armii Krajowej, to jest pomysł, który zapewniłby tym wojskom operacyjnym przestrzeń, osłonę tyłów, osłonę własnych dowództw, osłonę infrastruktury krytycznej dla działania państwa.
Kto miałby to wszystko robić? Obrona terytorialna to zakłada masowość. No, na razie masowość to oglądamy w wersji takiej, powiedzmy, entuzjastycznej, czyli są te organizacje paramilitarne, choćby właśnie strzelec. Są ludzie, którzy uprawiają strzelectwo sportowe, są ludzie, którzy robią coś w grupach rekonstrukcyjnych, to też jakieś nawiązanie do spraw militarnych. I czy to na takich właśnie ludziach by się opierało, czy jeszcze na kimś innym?
Rozważając różne koncepcje, były to koncepcje wypracowane w Akademii Obrony Narodowej przez profesorów znanych z tej tematyki, typu profesor Marczak, profesor Jakubczak, Gąsiorek, choćby w ich ostatniej książce wspólnie napisanej z Hubertem Królikowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zresztą wykładowcą dawnym na siedleckiej uczelni, książce pod tytułem Działania nieregularne w obronie terytorialnej kraju. Tam zaproponowali strukturę głęboko ulokowaną w społeczeństwie. Chodziło o to, by każdy człowiek bronił tylko i wyłącznie swojej ojcowizny. Wiadomo, że to jest najwyższe
To w takim razie już tutaj się rysuje, że raczej nie wracamy do powszechnego poboru, no bo ten powszechny pobór to wyglądało tak, że dostawał człowiek ten list, no i mogli go wysłać powiedzmy z siedla gdzieś tam pod Szczecin, żeby on tam w jakiejś tam jednostce wojskowej się szkolił i służył. Czyli rozumiem, że to nas nie interesuje. On ma się zajmować obroną tego terenu, gdzie mieszka, gdzie jest u siebie, gdzie jest dla niego wszystko swojskie i gdzie są wszystkie kąty.
Dokładnie tak. Również w tym niedościgłym wzorcu dla nas, jakim była Armia Krajowa, zauważono potrzebę istnienia jednostek samoobrony. Daleko nie trzeba sięgać, na Wołyń. Tam, gdzie były pododdziały samoobrony, tam nie dochodziło do czystek etnicznych, do rzezi, które doskonale znamy z historii. Również komendant główny Armii Krajowej zauważał, że część ludzi nie jest w stanie poświęcić się i walczyć poza swoim terenem działania. I to zjawisko psychologiczne chcielibyśmy wykorzystać. Człowiek nie jest gotów umierać, w dużym cudzysłowie, za Gdańsk, bo ten Gdańsk mu nic nie mówi, natomiast za własną ojcowiznę, broniąc własnego domu, jest w stanie poświęcić wiele. Jest w naszym kraju wiele organizacji rozdrobnionych, co myślę jest symptomatyczne dla naszej polskiej mentalności. Wiadomo, gdzie trzech Polaków się zbierze, to już musi być wódz naczelny i tak dalej. Tworzą się drobne organizacje i nie tylko drobne, duże, również typu ruchy harcerskie czy ruchy strzeleckie, które jednak zaprzestają czy szkolą się tylko na najniższym szczeblu. To jest szczebel, myślę, że na naszym podwórku również znany, do plutonu maksymalnie. I pomysł był taki, aby te stowarzyszenia ukierunkować, zacząć zgrywać według wspólnego regulaminu walki, zacząć szkolić według podobnych procedur, zaczerpniętych zresztą z procedur sił specjalnych. Wiadomo, że działania nieregularne są obarczone zupełnie innymi potrzebami, zupełnie innymi priorytetami niż działania regularne, gdzie wiadomo, masa wojska, masa sprzętu pancernego wygrywa.
To ja w takim razie zapytałbym już o to, co się robi, bo tak mówimy o tym, żeby opracować jakiś wspólny program szkoleniowy dla wszystkich. Natomiast jeśli chodzi o te organizacje, które działają już dosyć długo i mają już jakieś swoje struktury, czyli o strzelcu, no to państwo powiedzą, co do tej pory robią i jak szkolą ludzi, którzy przychodzą do strzelca, którzy chcą się właśnie takich rzeczy nauczyć. Od czego się zaczyna? No, przychodzi człowiek i mówi, że chce się nauczyć obchodzić z bronią, chce się nauczyć walczyć, no i przychodzi do państwa i co wy z nim robicie? Od czego się zaczyna?
Na początek chciałbym zaznaczyć, że nie tylko chce się nauczyć strzelać, chce się nauczyć walczyć, ale również chce się nauczyć udzielić pierwszej pomocy, bo staramy się uczyć nie tylko, że ludzie muszą potrafić się bić, ale muszą również potrafić pomóc. To, co było wspomniane. Te pododdziały, za powstaniem których lobbujemy, miałyby być również zapleczem dla wojska regularnego, czyli kimś, kto będzie pomagał i od strony militarnej, ale i od strony cywilnej. To, o czym jeszcze nie było powiedziane, obrona narodowa, czy tak jak my chcemy to nazwać, Armia Krajowa, ma działać nie tylko w czasie wojny, ale również w czasie pokoju.
Tutaj co miałby wtedy robić?
Chociażby po wodzie, pomóc, tak jak wojsko czy cywile, pomóc w układaniu wałów, pomóc w ewakuacji ludności cywilnej z zagrożonych terenów. Dlatego jest potrzeba masy ludzi, którzy znają dany teren. Staramy się, żeby nasi strzelcy potrafili odnaleźć się w tym terenie, potrafili działać zgranie w jednej drużynie. Wracając do pytania. Strzelcy, którzy do nas przychodzą, przez pierwszy prawie rok odbywają szkolenie podstawowe i od strony militarnej, od strony topografii, wyszkolenia medycznego, tak, żeby potrafili już w jakiś minimalny sposób odnaleźć się w tym dalszym cyklu szkolenia. Szkolenia dzielimy na trzy etapy. Etap podstawowy, o którym tutaj powiedziałem, gdzie uczą się pewnej dyscypliny, pewnego działania w grupie. Później przechodzimy w etap zaawansowany, to są szkolenia ogólnopolskie, właśnie związane z wojskowością, z militariami, zaawansowane kursy medyczne, bo nasi strzelcy, ci, którzy zasłużą, są co roku wysyłani do Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi, gdzie odbywają profesjonalne kursy medyczne, tak żeby umieć udzielić tej pomocy w sytuacjach mocno stresujących, czy to cywilnych, czy tutaj już konkretnie są uczeni procedur medycznych na polu walki, aż ci najbardziej wytrwali, którzy spełnią już rygorystyczne normy, przede wszystkim są pełnoletni, wchodzą na etap trzeci, gdzie są już nauka właśnie działań nieregularnych, tego jak działać w delikatnym ukryciu, co robić, jak się zachowywać. Więcej na ten temat mogliby powiedzieć instruktorzy, którzy ze mną przyszli. Monika Gieruk, która właśnie prowadzi tych najświeższych strzelców, którzy przyszli w roku ubiegłym i którzy 3 maja składali przyrzeczenie podczas uroczystości.
No to zapytam od razu. Dlaczego w ogóle przychodzą do Strzelca? Muszą się chyba dzielić jakąś swoją motywacją, dlaczego w ogóle chcą to robić. No to jest kwestia zużycia nadmiaru energii, czy właśnie jakaś motywacja patriotyczna, czy to jest kwestia takie podejścia bardziej takiego sportowego, czy jeszcze jakiegoś innego. No i druga sprawa, na ile właśnie ten ich tutaj początkowe zainteresowanie czy zapał wystarcza, no bo jednak skoro to jest jakieś szkolenie, jest to jakiś trud do poniesienia, czy po prostu nie odpadają?
Każdego roku na początku września, to się pokrywa z początkiem roku szkolnego, ruszamy z kampanią promocyjną do szkół. Jest to głównie skierowane do klas trzecich gimnazjum oraz szkoły średnie. No i jest to też kryterium wiekowe. To jedno, a dwa, że jednak strzelec wymaga poświęcenia sporo własnego czasu, sporo własnej motywacji. No, młodsze dzieci zazwyczaj mają rodziców, którzy im organizują czas, mają swoje obowiązki, potem też są zbyt młodzi, żeby sami wyjeżdżać na wyjazdy strzeleckie. Nie trzeba już o siebie zadbać. Jeżeli chodzi o motywację, no to zazwyczaj młodzi kandydaci na takich spotkaniach rekrutacyjnych mają przedstawioną całą ofertę szkoleń, jak to wygląda, co możemy im zaproponować, co oni mogą nam dać, jak możemy się wspólnie szkolić. I właśnie na podstawie tego przyszli strzelcy decydują się i przychodzą do nas. Szkolenie wygląda tak, że na początku jest test motywacyjny, na którym są głównie elementy sportowe. Pytamy o to, dlaczego przyszli, co nimi kierowało. I tutaj padają różne odpowiedzi. Jedni przyszli, powiedzmy, dlatego, że chcą podnieść swoją kondycję fizyczną, jedni znowu z pobudek patriotycznych, jedni, że nie wiem, widzieli nas na mieście, słyszeli od znajomych, że też chcieliby spróbować coś dla siebie. Wówczas po wcieleniu zajęcia odbywają się praktycznie co tydzień. Tutaj chcemy nauczyć młodych strzelców pewnej systematyczności, uczymy ich podstaw musztry, podporządkowania dla dowódców. No i rozpoczyna się etap szkolenia już takiego praktycznego. Czyli zajęcia odbywają się na poligonach. Głównie są to podstawy działań wojskowych, medycyna, jakieś elementy survivalu, terenoznawstwa. Czy to jest taki etap może mniej ciekawy, bo poniekąd troszeczkę monotonny, ale to przygotowuje strzelców, daje im taką podstawę i wiedzową, i organizacyjną, jak to wszystko wygląda. W ramach tego, jak już zdobywają tą wiedzę, no to pokazujemy im nowe rzeczy, typu właśnie zachowanie się w mieście, elementy przetrwania. I tak dochodzimy do przyrzeczenia strzeleckiego 3 maja. Tak jak miało to miejsce właśnie kilka dni temu w naszym mieście, co mogliśmy zaobserwować.
Są ludzie, którzy wchodzili w skład tego systemu obrony terytorialnej, ile swojego czasu musieliby poświęcić właśnie, żeby w tym cały czas uczestniczyć? No bo to jednak to już byłoby coś więcej niż takie zwyczajne hobbystyczne zabawy, to już byłoby wzięcie na siebie pewnego poważnego zobowiązania. I jakby to funkcjonowało, gdyby już stworzyć tego jakiś taki spójny system i z w miarę spójnym szkoleniem? Ile taki człowiek z obrony terytorialnej, czyli z tej nowej Armii Krajowej, musiałby poświęcić na podtrzymanie swoich umiejętności, na nabywanie nowych i na to, żeby po prostu można było na niego liczyć?
178 godzin to jest pierwszy rok szkolenia. Naprawdę bardzo niewiele. Nie licząc szkoleń praktycznych, czyli naszych poligonów, tych kilkudniowych. 178 godzin to jest minimum. Natomiast jeśli chodzi o obronę terytorialną, o jednostki przygotowujące się do przyszłych działań zbrojnych, nie muszą się szkolić tak intensywnie, jak robią to wojska operacyjne. Pamiętajmy, że my tu nie mówimy w tym momencie o wyszkoleniu wysoce technicznych dyscyplin typu operator stacji radarowej czy choćby kierowca mechanik czołgu. To są specjalności wymagające czasu i dużej ilości treningów. My tu mówimy o pododdziałach tak zwanej lekkiej piechoty. Pododdziały lekkiej piechoty są pododdziały, które walczą, kolokwialnie mówiąc, tym, co są w stanie przenieść na plecach. Pododdziały obrony terytorialnej w myśl koncepcji, którą staramy się rozwijać, nie miałyby walczyć wprost z przeciwnikiem, który wtargnął na terytorium naszego kraju, lecz po pierwszej fazie bitwy, powiedzmy to granicznej, gdzie wspierałyby wojska operacyjne, miałyby schodzić z linii uderzenia czołówek pancernych, czołówek zmechanizowanych potencjalnego przeciwnika i atakować jego tak zwane miękkie podbrzusze, czyli szlaki zaopatrzeniowe. Wszyscy wiemy, że czołg to jest strasznie paliwożerna maszyna. Każdy wóz bojowy zużywa ogromnej ilości materiałów bojowych, nie tylko amunicji, nie tylko paliwa, również smarów. I to wszystko musi być dostarczone, dowiezione. I w tym momencie żołnierze obrony terytorialnej, czy Armii Krajowej, jak chcemy to nazwać, mogliby pokazać swój pazur. Znając doskonale swój teren, znając doskonale ukształtowanie druku, ukształtowanie terenu, przygotowując się zawczasu, w czasie pokoju, już teraz, miejsca zasadzek na te pojazdy, byliby w stanie zrobić dość skomplikowane manewry niejako od niechcenia. Walcząc na swojej ojcowiźnie, jest człowiek w stanie dużo więcej z siebie dać, dużo lepiej radzi sobie w terenie niż żołnierz wojsk specjalnych mający do dyspozycji najnowsze zdobycze techniki. Po prostu jest u siebie, walczy na swoim podwórku. Mówimy tu o atakach znanych nam z Iraku czy z Afganistanu na kolumny zaopatrzeniowe. To jest atak typu uderz i uciekaj. Te pododdziały nie miałyby zadania wiązać się w walkę nawet z tymi pododdziałami tyłowymi. Miałyby za zadanie zdezorganizować transport, a już w momencie, gdy przeciwnik, potencjalny przeciwnik przeszedłby do okupacji kraju, miałyby zdezorganizować system wojsk okupacyjnych, miałyby, co tu dużo ukrywać, likwidować kolaborantów, miałyby atakować transporty, atakować urzędników sił okupacyjnych.
Sięgamy tu oczywiście po doświadczenia naszej Armii Krajowej. Tutaj przed chwilą jeszcze padły przykłady tych nowych konfliktów zbrojnych z Iraku czy z Afganistanu. Do czyich jeszcze doświadczeń, jeśli chodzi o organizację obrony terytorialnej, możemy sięgać? Bo kraje też przywoływane często w tych dyskusjach. Stany Zjednoczone mają swoją Gwardię Narodową. Szwecja przecież i kraje skandynawskie bardzo mocno miały rozbudowaną tą obronę terytorialną. No, zwłaszcza Szwecja, kraj neutralny, który przetrwał całą zimną wojnę, nieugryziony przez Układ Warszawski. No, być może właśnie dlatego, że został uznany za bardzo trudny do ugryzienia cel. Szwajcaria podobnie, więc czy tutaj projektując ten system, z jakich wzorców czerpiemy, no, żeby nie wymyślać prochu od początku i nie wyważać drzwi, które są już może otwarte?
Dobrym przykładem jest tu Szwecja, gdzie szwedzka Gwardia Krajowa liczy 600 tysięcy ludzi. W skład tej Gwardii Krajowej wchodzi kilkadziesiąt organizacji społecznych, porównywalnych do naszego Polskiego Związku Motoryzacyjnego czy Polskiego Związku Krótkofalarstwa. Takie organizacje wchodzą w skład Gwardii Krajowej, oni za automatu niejako stają się żołnierzami, szkoląc się w swoich dziedzinach, tak naprawdę realizując swoje pasje, realizując swoje zainteresowania. Ja pozwolę sobie sięgnąć jeszcze do historii, jeśli chodzi o konflikty zbrojne. W XX wieku tylko jedna wojna toczona z partyzantami została zakończona zwycięsko. To była wojna na Malajach, gdzie po raz drugi w historii osławił się SAS, czyli brytyjskie jednostki specjalne. Tam udało się zwyciężyć z partyzantami w jeden prosty sposób, zamykając całą ludność tubylczą w obozach, nazywały się inaczej, ale co tu dużo ukrywać, w obozach koncentracyjnych. To daje podstawę do twierdzenia, że kopiując chociażby, może nie kopiując, ale naśladując chociażby szwedzki system Gwardii Krajowej, jesteśmy w stanie działać wystarczająco odstraszająco na potencjalnego przeciwnika. Nam nie chodzi o dążenie do wojny, o przygotowanie się do wojny. Nam chodzi o takie przygotowanie społeczeństwa i takie sygnały przekazywane na zewnątrz naszego kraju, żeby potencjalny agresor doszedł do wniosku, że agresja mu się nie opłaca, gdyż to będzie kolejny Afganistan, kolejny Wietnam czy inna wojna partyzancka, którą zawsze, zawsze najeźdźca przegrywa, poza Malajami.
No tak, z tym, że te wojny partyzanckie, no tutaj jest tak często przywoływane jako ciężki ogrzech do zgryzienia dla wojsk regularnych, ale to z drugiej strony można też powiedzieć, że te wszystkie ruchy oporu i ci partyzanci też ponosili jednak ogromne krwawe straty w starciu z tymi najeźdźcami, z tymi jednostkami regularnymi. Owszem, zatruwali im skutecznie życie, owszem, doprowadzali do tego, że te konflikty się kończyły no nie tak, jak ci prowadzący wojnę regularną sobie zaplanowali, ale jednak sami też ponosili ogromne straty i było kosztem ogromnych zniszczeń. Czy jesteśmy gotowi na coś takiego?
Jeżeli nie przygotujemy tego systemu przed, nie wyślemy sygnałów, że jesteśmy ciężkim kąskiem do zgryzienia, w tym momencie jesteśmy zagrożeni właśnie taką sytuacją wojny partyzanckiej. Jeżeli potencjalny przeciwnik, analizując polską doktrynę obronną, stwierdzi, że tak, ten kraj jest przygotowany, to nie wejdzie. Każdy liczy zyski i straty, liczy bilans zysków i strat. Jeżeli nie będzie się opłacało do Polski wchodzić, nie będziemy musieli ponosić strat. Ostatnio mieliśmy pytanie, młodzi ludzie nam zadali pytanie, czy oni muszą być kolejnym pokoleniem Kolumbów. Odpowiedź jest jedna, przygotowanego nikt nie zaatakuje. Pamiętamy starą maksymę civis pacem parabellum, jeżeli pragniesz pokoju, szykuj się do wojny. Przygotowanego nikt nie zaatakuje. Do tego dążymy.
Jak stworzyć ten system, jeśli chodzi o kwestie raz prawa, dwa pieniędzy, trzy czasu? Bo skoro mówimy o strukturze wielkiej, ogólnokrajowej, gdzie w każdym powiecie, w każdej gminie właściwie byłyby, no może nie w każdej gminie, ale myślę, że przynajmniej w każdym powiecie byłyby właśnie tego typu jednostki, no ktoś musi to wszystko ogarnąć właśnie, musi jakoś tych ludzi szkolić, musi jakoś zapewnić zgranie ich z tymi jednostkami regularnymi, istniejącymi, działającymi w pobliżu. Ktoś musi zapewnić im jednak jakąś broń czy wyposażenie. Czy ktoś już w ramach tego projektu próbował policzyć, jakiego wysiłku organizacyjnego i finansowego by to wymagało?
Liczone to było raz na początku lat 90. w momencie, gdy Wojska Obrony Terytorialnej były rozbudowywane, a potem nagle gwałtownie zlikwidowane, okazało się, że system pełny według ówczesnego projektu obrony terytorialnej pochłaniał zaledwie 6% budżetu MON-u. Relatywnie tanio, a nawet można powiedzieć bardzo tanio, biorąc pod uwagę, że to dawało na spore nasycenie żołnierzami obrony terytorialnej naszego kraju. Natomiast w chwili obecnej proponujemy oparcie się choćby o sprawdzony już system KSRG, czyli Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Ochotnicze Straże Pożarne plus Państwowa. W systemie jest również pogotowie ratunkowe, pogotowie lotnicze, również drużyny harcerskie o konkretnych specjalnościach posiadające konkretne możliwości działania. System, jak wszyscy wiemy, opiera się o jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które są jednostkami zawodowymi, o jednostki pogotowia czy pogotowia lotniczego, które są jednostkami zawodowymi. Natomiast cały wianuszek wokół, setki tysięcy ludzi są ochotnikami. Wszyscy wiemy, jak działają ochotnicze straże pożarne. Być może budzi to uśmieszek politowania, natomiast zauważmy, że ten system jest sprawny. Ten system zapewnia jednolite dowodzenie, jednolitą sieć łączności. Aby w jego skład wejść, wystarczy spełnić kilka warunków. No te warunki to są przede wszystkim warunki zaplecza technicznego własnego, czyli odpowiedni sprzęt, odpowiednie pojazdy, odpowiednie wyposażenie oraz odpowiedni poziom szkolenia. My proponujemy ten system niemalże przekopiować, oprzeć się o istniejące jednostki wojskowe, oprzeć się o istniejące komendy policji, gdzie mogłyby być magazyny broni, wokół tych jednostek istniejących zawodowych zbudować łańcuszek jednostek ochotniczych. Przecież powszechnie wiadomo, że strażacy, ochotnicy, jeśli już biorą pieniądze za akcje gaśnicze, a biorą, są to naprawdę sumy znikome, niewielkie, natomiast szkolą się, poświęcając własny czas i własne pieniądze często na dojazdy. Podobnie jak szkolą się członkowie wszystkich, można powiedzieć śmiało, wszystkich grup proobronnych, paramilitarnych. Poświęcają własny czas, własne pieniądze i tę chęć działania chcielibyśmy ukierunkować. Ukierunkować dla zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju. Bo ten potencjał w tej chwili jest rozmywany.
Pomówmy jeszcze chwilkę o samej kampanii Odbudujmy Armię Krajową. Jest strona internetowa, jest, zdaje się, już też adres facebookowy i są zbierane podpisy, ale za czym dokładnie i do kogo? Co dokładnie ta kampania ma przynieść?
Po pierwsze rozbudowanie pewnej świadomości tego, że tego, o czym mówiliśmy, że jest to potrzebne. Tak jak wcześniej wspominaliśmy o przygotowywaniu się do tej wojny, która ewentualnie może się pojawić, bądź nie tylko wojny, u nas jest taki zwyczaj, że szykujemy się do wojny, która już była, do warunków, które już nigdy się nie pojawią. Jeżeli mówimy o pewnych przykładach, to na chwilkę cofnijmy się, dosłownie na chwilkę, do doświadczeń chociażby z Groznego. Taka, ktoś by powiedział, mała wojna, ale pokazała, ile można zdziałać przez to, że jest się świadomym swojego terytorium i walczy się w terenie, w którym przeciwnikowi będzie trudno walczyć. My wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że przy obecnej sytuacji, przy obecnym poziomie uzbrojenia ewentualnych naszych agresorów, przyjęcie ich gdzieś w polu byłoby praktycznie niemożliwe dla nas do wygrania. Natomiast wystarczyłoby spojrzeć, jak w tym Groznym udało się partyzantom powstrzymać wojska rosyjskie, przynajmniej podczas pierwszej wojny. Działając na swoim terenie wiemy, że możemy zdziałać więcej. Działając na tej swojej ojcowiźnie możemy przygotować się do tej konfrontacji w sposób właściwy, ale nie tylko. Poza przygotowaniem się do wojny, tak jak tutaj kolega mówił, również przygotowujemy się do tego normalnego życia podczas pokoju przy użyciu różnej wiedzy zdobywanej podczas szkoleń. Ta kampania ma na celu, po pierwsze, tak jak mówię, uświadomienie tego, że jest potrzeba stworzenia czegoś, powiedzmy ogólnie, takiego tworu, który pozwoli, po pierwsze, spełniać się osobom, które chcą w jakiś sposób działać dla dobra bezpieczeństwa państwa, dla dobra ojczyzny, niech tak będzie szeroko, powiedzmy, dla ludzi, którzy chcą w jakiś sposób swój zapał pozytywnie wykorzystać. Dodatkowo chcemy uświadomić, jakie inne jeszcze korzyści niesie stworzenie takiego systemu. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że taki system pomaga młodym, zwłaszcza ludziom, w odnalezieniu swojej drogi, w odnalezieniu tego, co chcą robić, w sprecyzowaniu właśnie tej motywacji, na przykład jak przychodzą do strzelca. Oni chcieliby coś, ale do końca jeszcze nie wiedzą. Obserwując nasze szkolenia, obserwując ten system, ten duży twór, który będzie się tworzył, łatwiej odnajdą swoją drogę, znajdą to, co oni by chcieli robić, poczują się częścią czegoś większego, a to, jak wiemy, ma ogromne znaczenie.
A co z decydentami? No bo tak, jeżeli chcemy stworzyć jakiś system, no to już jednak jest rzecz, którą muszą stworzyć i nasi prawodawcy, i władze wykonawcze, no i samo wojsko musi chyba wiedzieć i chcieć takiej pomocy, którą państwo im oferują. Wie i chce?
Powołując kilka lat temu Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Terytorialnej, obrona narodowa.pl, postawiliśmy sobie za cel przygotowanie takiego systemu, spowodowanie, iż decydenci zauważą ten problem. Kilka lat kampanii medialnych w tym kierunku nie dało efektu. Ostatnia nasza akcja, projekt pod nazwą NSR na rozdrożu, został przesłany wielu decydentom, m.in. z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Osobiście zanosiłem do biura posła Mroczka w Mińsku Mazowieckim. Wiedząc już, że NSR jest niewypałem, sporządziliśmy ten projekt. Nikt nie zareagował. Stwierdziliśmy, że skoro przesyłanie materiałów, merytoryczne składanie gotowych koncepcji, gotowych projektów nie działa, musimy się zwrócić do prezydenta, a żeby prezydent nas zauważył, musi to być poparte kampanią medialną, zbieraniem podpisów, czyli złożeniem tej petycji, o których przed chwilą była mowa.
Oprócz samych argumentów właśnie jeszcze ta masa podpisów i że, tak, widać, że ileś dziesiąt czy set tysięcy ludzi za
to tym musi
stoi.
Zadziałać. Pan prezydent dostarczył nam amunicji 2 lata temu, wzywając do odbudowy zdolności państwa polskiego. Samo to zdanie w sobie niesie straszną treść. Jeżeli mamy coś odbudowywać, to znaczy, że mamy to zniszczone, bądź tego w ogóle nie mamy. Politycy nasi i wojskowi są zapatrzeni w NATO, natomiast nie są w stanie zrozumieć, że artykuł 5 mówi o tym, że sojusznicy owszem pomogą nam w razie wojny, ale w sposób, w jaki oni uznają za słuszny, w czasie też bliżej nieokreślonym. Natomiast artykuł 3 paktu mówi o tym, że państwo jest zobowiązane do rozwijania indywidualnej zdolności obronnych. Przede wszystkim państwo jest zobowiązane do obrony własnego terytorium, dopiero potem może liczyć na wsparcie z zewnątrz. Idąc tym tropem, postanowiliśmy powiadomić szeroką opinię publiczną o tym, że skoro prezydent zauważa, że musimy odbudowywać zdolność obronną, społeczeństwo powinno wymóc przyspieszenie tych kroków, wymóc budowę skutecznego systemu obronnego państwa, skład którego, no, jak to ciągle powtarzamy na naszych forach, na fanpage'u Odbudujmy AK czy obronanarodowa.pl, powtarzamy, że siły zbrojne powinny składać się z 2 komponentów. Z wojsk operacyjnych, które owszem, mamy, zawodowe, oraz z wojsk obrony terytorialnej, mówiąc naszym nowym językiem, obrony krajowej, zdolnej do obrony ojcowizny w każdej sytuacji, czy to w sytuacji klęski żywiołowej, czy to w sytuacji agresji zbrojnej.
Te strony, które pan wymienił, to rozumiem, że na której z nich można te podpisy składać?
Na obu stronach można znaleźć odnośnik do petycji. Oczywiście dużo łatwiej zapamiętuje się stronę odbudujmyak.pl. Można zapoznać się z treścią petycji, można zapoznać się choćby z osobami, które się podpisały. Pierwszym człowiekiem, który podpisał tę petycję, jest generał Skrzypczak. Nie trzeba osoby przedstawiać. Jak spojrzymy, pozytywnie wypowiada się akcja generał Polko, czyli żołnierze znani, może już rezerwy żołnierzy, znani z troski o bezpieczeństwo naszego kraju.
Zapraszamy w takim razie, żeby sobie poczytać Odbudujmy AK, bo tam jest również streszczone to, o czym żeśmy sobie tutaj przed chwilą rozmawiali, czyli jeszcze raz o tych celach i możliwych sposobach ich osiągnięcia. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. No, myślę, że będzie jeszcze okazja do tych spraw obronności wrócić i to pewnie już za tydzień, bo tu w weekendu mińsko-mazowieckim szykuje się wielka feta polskiej obecności w NATO. W takim razie będzie też okazja zahaczyć o to, co my do tego NATO wnosimy od siebie, jakie zdolności własne mamy jako Polska.
Oczywiście możemy nawiązać także do zbliżającej się imprezy w mińsko-mazowieckim. Patrole medyczne, zabezpieczenie, to jest lokalna organizacja strzelecka, będzie je wystawiała wspólnie z harcerzami.
Przy okazji zapraszamy w ogóle do udziału, no i do zainteresowania się również sprawami obronności, także w pytaniach do naszych posłów wybranych od nas. W końcu jest to sprawa, którą powinni się zająć z równą troską, jak jeśli chodzi o stan gospodarki czy o kwestie socjalne. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
A rozmawiał Adam Białcz.